ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Chcemy dzisiaj mówić o pierwszym przykazaniu. Rozpoczynamy to przejście przez dekalog. Wspominaliśmy o tym, że te pierwsze trzy przykazania dotyczą jakby miłości Boga czy stosunku do samego Boga. I tak też jakoś w katechizmie Kościoła katolickiego jest to podkreślone. Ale chcielibyśmy powiedzieć po prostu o tym pierwszym przykazaniu, może przytaczając fragmenty Pisma Świętego, w których jest sformułowane to pierwsze przykazanie. Jakie to są fragmenty?
Pierwszym z nich to jest fragment z Księgi Wyjścia, 20 rozdział, wersety 2-5. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Drugi tekst nawiązuje do pokusy, której doświadczył Jezus na pustyni i jego odpowiedzi, którą kieruje ku szatanowi, zawartej w Ewangelii według świętego Mateusza, 4:10. Jest napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. To jest odpowiedź, którą Jezus kieruje do szatana, który przychodzi do niego z pokusą.
Katechizm Kościoła katolickiego mówi o tym, że pierwsze przykazanie zakłada wiarę, wiarę w Boga. Wiara też jest źródłem życia moralnego. Katechizm wymienia też sytuację grzechu przeciwko wierze. Jakie są te grzechy przeciwko wierze?
Może zanim zaczniemy tak negatywnie odnośnie grzechu, to może najpierw spróbujmy tak pozytywnie. Czyli przede wszystkim właśnie katechizm podkreśla, że to, co już mówiliśmy sobie w czasie naszej poprzedniej audycji, że to podarowanie prawa, też tego pierwszego przykazania, zaczyna się od objawienia Boga, od objawienia Jego życzliwego, pełnego miłości, zbawczego działania na rzecz człowieka w historii. I tylko w takim duchu i w takim świetle możemy patrzeć na przykazania, tylko w takim duchu i w takim świetle możemy widzieć relację Boga do człowieka i jako odpowiedź właśnie relację człowieka do Boga. I takimi trzema elementami jakby, które składają się, które też no, będziemy nazywali cnotami, które składają się na tą odpowiedź, na ten dialog człowieka z Bogiem, jest wiara, nadzieja i miłość. Najpierw właśnie kwestia wiary. Spróbujmy właśnie najpierw pozytywnie powiedzieć, czym jest wiara, bo to jest dzisiaj rzecz fundamentalna. Wielu ludzi mówi, tak, ja wierzę, że Bóg jest, ale ma jakąś taką swoją wiarę według swoich podobań. Niektórzy mówią, ja w ogóle nie wierzę, ja w nic nie wierzę. Więc z tą wiarą to jest takie fundamentalne pytanie. To, co wypracował też Sobór Watykański II, to, że wiara jest określana jako relacja osobowa z Bogiem, czyli to nie jest sprawa jakiegoś intelektualnego uznania, że Bóg jest, ale to jest sprawa właśnie tej relacji. Prawo Boże, które Bóg daje, przykazania też są ukazane jako sprawa relacji, a nie jakieś intelektualne prawo, które jest nam dane czy zadane. Czym jest wiara? Wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże objawienie, jest przylgnięciem do Boga całą swoją osobą, wszystkimi władzami, czyli nie tylko umysłem, nie tylko mówienie, że ja wiem, że Bóg jest. Złe duchy też wiedzą i drżą, ale nie pełnią woli Pana Boga. Natomiast we wiarę wpisana jest postawa człowieka, czyli wypełnianie Bożych przykazań. Dlatego święty Paweł, którego cytuje katechizm z listu do Rzymian, mówi o posłuszeństwie wiary jako o pierwszym obowiązku. W nieuznawaniu Boga widzi on źródło i wyjaśnienie wszystkich wypaczeń moralnych. I rzeczywiście tak jest. Ludzie dzisiaj odrzucają prawo moralne, odrzucają przykazania, naukę Kościoła, mówią, czemu Kościół się wtrąca w to czy tamto, nie chcą tym żyć. Nie ma tej podstawowej motywacji, nie ma wiary. Jak nie ma wiary, no to rzeczywiście przykazania wydają się głupie, bez bezsensowne, zakazujące człowiekowi czegoś, zabraniające. Natomiast tylko w świetle wiary my widzimy ich sens. W świetle tego, że ja odkrywam, że jestem kochany przez Boga za darmo, ja mogę Mu odpowiedzieć. Ja mam do Niego zaufanie, że to, co On mi nawet nakazuje, żebym robił, to jest to Jego troska o moje życie. To jest to obrona mojego życia przed tym, żebym nie wpadł w jakieś niebezpieczeństwo, żeby mi się krzywda nie stała. Dopiero kiedy w taki sposób odkrywam Boga, mam taki obraz Boga, wierzę w Boga takiego, jest sensowne to, żeby właśnie wypełniać przykazania. Pierwsze przykazanie domaga się od nas umacniania naszej wiary, strzeżenia tej wiary z roztropnością i czujnością oraz odrzucania wszystkiego, co się jej sprzeciwia. To są bardzo ważne zadania, ponieważ z jednej strony oczywiście wiara jest darem od Boga, ale Bóg chce tego daru udzielać, natomiast człowiek z tym darem musi współpracować i człowiek może tego daru nie przyjąć, może go odrzucić, może nie rozwijać tego daru, też nie pielęgnować tego daru, zatrzymać się na drodze swojej wiary, nie wiem, na wyuczeniu kilku regułek i później przychodzi dorosłe życie, konkretne problemy i on nijak nie potrafi wiary odnieść do swojego życia. Albo ta wiara jego jest taka infantylna, niedojrzała, on cały czas mówi o tym, że Bozia jest gdzieś tam, prawda, a nie ma jakiegoś takiego dojrzałego obrazu wiary i stąd się biorą też kryzysy wiary i te grzechy przeciwko wierze, o których za chwilę sobie powiemy. A więc co Kościół podkreśla? Przykazanie domaga się od nas umacniania swojej wiary i rozwijania. I dzisiaj niestety często my tego nie czynimy albo ograniczamy się do pewnego minimum. Gdzie rodzi się nasza wiara? Znajdujemy odpowiedź w Piśmie Świętym, ona rodzi się ze słuchania, a tym, co się słucha, jest Słowo Boże. Więc jeżeli nie ma w moim życiu Słowa Bożego, nie znam Biblii, nie znam Boga też, nie słucham Słowa, nie słucham Biblii, nie słucham głosu Bożego, nie ma we mnie wiary. Ja wiem, że Bóg jest, ale nie wierzę w to, że On działa w moim życiu, bo świat Słowo Boże nie oświeca mojego życia. Sakramenty, modlitwa, także pogłębianie tej wiedzy o swojej wierze, prawda, czyli, nie wiem, jakieś czasopismo religijne, konferencje różnego rodzaju. Dzisiaj jest bardzo dużo tych materiałów w internecie, na płytach, książki dobre. Mamy dzisiaj do tego dostęp i to jest pytanie i też właśnie często grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Czy ja rozwijam moją wiarę? Czy nie zatrzymałem się na tej wiedzy, którą wyniosłem z katechezy przy okazji pierwszej Komunii Świętej i nic więcej z tą wiarą nie robię. Przychodzą konkretne problemy. Ja właściwie nie wiem, co Kościół na ten temat mówi, na temat różnych spraw i nawet nie chcę się o tym dowiedzieć, nie chcę tego poznać. To jest ważne zadanie. I pośród tych grzechów czy uchybień w wierze Kościół najpierw wymienia dobrowolne wątpienie. Dotyczące wiary lekceważy to, co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia lub też odmawia uznania tego za prawdziwe. Wątpienie niedobrowolne oznacza chwiejność wierzy, trudność przy zwyciężeniu zarzutów związanych z wiarą lub też niepokój spowodowany jej niejasnością. Wątpienie może prowadzić do duchowego zaślepienia, jeśli jest dobrowolnie podtrzymywane. Czyli wątpliwość domaga się właśnie poszukiwania i teraz dobrowolne, kiedy człowiek właśnie nic nie robi ze swoją wiarą, nie rozwija, w pewnym momencie dochodzą do niego głosy tego świata, który atakuje różne prawdy wiary, i zaczyna coraz bardziej wątpić. Może rzeczywiście tak jest, może Boga nie ma, może to wszystko jest nieprawdziwe, może Kościół nieprawdziwy i tak dalej, więc takie poddawanie się dobrowolne takim wątpliwościom, nic nie robienie z tym, prowadzi do jakiegoś głębszego nawet odrzucenia wiary, do kolejnego też stopnia może grzechu przeciwko wierze, jakim jest chociażby niewiara, czy herezja, czy nawet apostazja, czy schizma. Niewiara z kolei jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania przyzwolenia na nią. Herezja to jest uporczywe po przyjęciu chrztu zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej. To jest herezja, czyli jakiś błąd wierzy, trwanie przy tym błędzie, odrzucenie jakiejś nauki, która jest istotna w Kościele, jakiegoś dogmatu na przykład. Dalej apostazja to całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. Odrzucenie, jeżeli ktoś decyduje się na to, ja nie chcę mieć z wiarą katolicką nic wspólnego, No i też od strony prawnej są pewne wymogi, abyśmy mogli mówić o apostazji. Musi to być też akt publiczny w obecności świadków u księdza proboszcza. Jasna deklaracja, że występuje z kościoła. Nie wystarczy tutaj słowo, czy jakaś tylko postawa, jeżeli chodzi od strony prawnej o apostazję, która też zaciąga pewne kary kościelne. Powrót wymaga nie tylko spowiedzi, ale właśnie też zwolnienia z tych kar. Domaga się też tej konkretnej formy apostazji. Kościół to jasno określa, kiedy mamy do czynienia z apostazją. Schizmą nazywamy odmowę uznania zwierzchnictwa biskupa Rzymu, czyli papieża, lub wspólnoty z członkami kościoła uznającymi to zwierzchnictwo. No i widzimy, że są podziały w kościele różnego rodzaju, prawda? To, że się wyłonili protestanci, że kościół prawosławny też nie uznaje prymatu biskupa Rzymu, no czy inne odłamy typu lefebryści odrzucili Sobór Watykański II, też liturgię posoborową. Wtedy mówimy o schizmie, czyli nieuznaniu zwierzchnictwa biskupa Rzymu, prymatu papieża, też jego nieomylności w nauczaniu. To są te grzechy, które właśnie tutaj katechizm wymienia związane z wiarą.
Można mieć wrażenie, że nie każdy potrafi zapanować jakby nad tym, czy ma wiarę, czy nie ma wiary. Nie wiem, czy wśród naszych słuchaczy są takie osoby, pewnie nie, ale myślę, że można spotkać się z takim stwierdzeniem, że wiara jest łaską, a mnie jeszcze Pan Bóg nie dał tej łaski, mnie Pan Bóg jakby nie dał powodów, żeby w Niego uwierzyć.
Pan Bóg dał, tylko właśnie człowiek czasem zaślepiony właśnie w swoim poznaniu, nieoświecony przez Boże Słowo, często tego Pana Boga nie widzi. Tak jak uczniowie w drodze do Emaus szli, Pan Jezus im towarzyszył, a ich oczy były niejako na uwięzi, także go nie poznali. I tak samo jest często w naszym życiu, szczególnie właśnie kiedy przychodzi jakieś doświadczenie, cierpienie, wtedy często mówimy, nie ma Boga w moim życiu, Bóg mnie opuścił, Bóg mnie zostawił, albo Go w ogóle nie ma. Diabeł podpowiada też takie myślenie, ale podpowiada i ono jest silne, rozbrzmiewa mocno w sercu człowieka, który nic ze swoją wiarą nie robi, prawda? Którego wiara ogranicza się tylko do takich rytuałów, które trzeba spełnić, prawda? Odmówieniu maciorka, pójściu na święta do kościoła, czy nawet systematycznym chodzeniu do kościoła, tak naprawdę bez jakiejś świadomości, prawda? Z jakiegoś przyzwyczajenia, w takim duchu może strachu przed Panem Bogiem, takiego handlu trochę z Panem Bogiem wymiennego, że żeby mi się nic złego nie stało, no to ja chodzę do tego kościoła. Ale wtedy u takiej osoby bardzo łatwo takie kryzysy wiary przychodzą i no, najczęściej one dotykają właśnie tych, którzy nic na drodze swojej wiary nie robią, nie rozwijają tej wiary, prawda? Dużo łatwiej taka osoba może popaść w różnego rodzaju trudności, kryzysy. No i też takie tłumaczenie się, że mi Pan Bóg nie dał łaski wiary, no ale co ty też robisz w tym kierunku? Czy ty korzystasz z tego, co Pan Bóg dla ciebie zrobił? Czy chcesz Go poznać, prawda? Bo jeżeli człowiek nie będzie chciał, to choćby wokół niego działy się cuda i Pan Bóg interweniował z wielką mocą, no to powie, że nie, to nie Pan Bóg sobie wytłumaczy wszystko. Wielu jest takich, którzy wszystko w swoim życiu wytłumaczą tylko w sposób naturalny, na siłę, chociaż nie mają do tego prawa i nie będą dopuszczali w tego, że rzeczywiście Pan Bóg ingeruje w nasze życie.
Jak mówi dalej katechizm, to co wynika też z pierwszego przykazania, z tego pierwszego słowa dekalogu, to jest nadzieja. Na co mamy nadzieję w wyniku tego, co Pan Bóg nam objawił i na czym ona jest oparta?
Katechizm podkreśla, że gdy Bóg się mu objawia i wzywa człowieka do wiary właśnie, człowiek odkrywa, że nie może on własnymi siłami odpowiedzieć w sposób pełny na miłość Bożą. Potrzebuje pewnej pomocy z góry, czyli znowu odpowiedź człowieka w postaci wiary, czy zaowocowania tej wiary miłością, wymaga pomocy Pana Boga. Bóg chce pomagać. I nadzieja przede wszystkim dotyczy tego, że Bóg uzdolni go do odwzajemnienia mu miłości, do działania zgodnie z przykazaniami miłości. Nadzieja jest takim ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego i uszczęśliwiającego oglądania Boga. Jest także lękiem przed obrażeniem miłości Bożej i spowodowaniem kary. Więc ta nadzieja, ona ma taki wymiar doczesny, właśnie nadzieja tego, że Bóg dzisiaj mi pomoże, tu mi pomoże na drodze mojej wiary, pomoże mi, żebym ja odpowiedział mu z taką miłością, z jaką Bóg mnie kocha, kiedy ją odkrywam. I z drugiej strony mam tą nadzieję oglądania Boga w wieczności, czyli mam nadzieję swojego zbawienia. No i tutaj też pojawiają się dwie takie postawy, które są jakby przeciwne nadziei. Pierwsza z nich to rozpacz człowieka. Dzisiaj wielu ludzi jest pogrążonych w takiej rozpaczy, czyli takiej beznadziei, jak mówimy. Człowiek przestaje oczekiwać od Boga osobistego zbawienia, pomocy do jego osiągnięcia lub przebaczenia grzechów. Nie wierzy w to, że to jest możliwe. I taka rozpacz sprzeciwia się dobroci Boga. Diabeł często doprowadza człowieka dzisiaj do takiej rozpaczy, szczególnie człowieka, który długo żyje w grzechu, czy popełnia straszne grzechy, jakieś ciężkie. Wtedy diabeł najpierw zachęca do grzechu, a później doprowadza człowieka do rozpaczy. Mówi, Bóg ci nigdy tego nie przebaczy. Nie masz już szans, twoje życie już do niczego, już zmarnowałeś swoje życie. Ukrywaj się, uciekaj przed Bogiem, tak jak Adam, który kryje się przed Bogiem, prawda? Nie ma w sercu tej nadziei, że mimo, że zgrzeszył, Bóg nie przychodzi, żeby go, prawda, ukarać, ale przychodzi, żeby go odszukać, żeby mu oznajmić zbawienie, dać szansę. Po to Bóg odnajduje człowieka grzesznego. I właśnie taka rozpacz jest czymś, do czego zły duch chce doprowadzić człowieka. No często niestety ona się kończy nawet samobójstwem, kiedy człowiek stwierdzi, że już tak przegrał swoje życie, że już nic nie jest w stanie naprawić. Dopóki żyjemy, choćbyśmy popełnili najgorsze grzechy, wystarczy, żebyśmy zwrócili się do Bożego miłosierdzia, szczerze wyznali swój grzech i on będzie przebaczony. To jest właśnie nadzieja chrześcijańska. To jest też przesłanie miłosierdzia, które Bóg nam objawia w tradycji i przez świętą siostrę Faustynę. Druga jakby taka skrajność, takie dwa rodzaje zuchwałej ufności. Albo człowiek przecenia swoje zdolności, czyli taka droga do samozbawienia, mając nadzieję, że wyzwoli się ze swojej sytuacji sam, bez pomocy z nieba, nie będę wystawiał Pana Boga na próbę, prawda? Nie będę wzywał Pana Boga pomocy, ja sobie sam poradzę. Albo też zbytnie ufanie wszechmocy czy miłosierdziu Bożemu, mając nadzieję na otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz chwały bez zasługi, czyli żadnej współpracy z mojej strony. Ja narażam się na grzech, nie unikam pokus, nic ze swojej strony nie robię, żeby się nawrócić, nic nie robię, żeby rozwijać swoją wiarę. No i się dziwię, że tej wiary nie ma i mam pretensje, że to Pan Bóg. Albo ufam, że Pan Bóg mi może kiedyś da właśnie łaskę wiary. To jest taka sytuacja właśnie niewłaściwej postawy nadziei, która jest właśnie taką zuchwałą ufnością.
Kolejnym elementem, który wynika z tych pierwszych słów dekalogu, to miłość. I kiedy czytałam te odnośniki właśnie w katechizmie dotyczące miłości, to sobie pomyślałam, no, że to przykazanie jakby nakazuje człowiekowi odwzajemnienia miłości Boga. Czy można kazać komuś kochać?
Nie można powiedzieć na zasadzie takiej, że Bóg nam każe miłować. Bóg nas uzdalnia do miłości i z drugiej strony Bóg wie, że to jest nasze szczęście. To, że człowiek w pewien sposób jest niezdolny, czy może ma trudność w miłowaniu, wynika z jego zranienia, z grzechu. Bóg wie, że ta natura pierwotna w człowieku jest taka, że chce kochać i to jest droga do jego szczęścia, czyli Bóg nawet wyzywając nas do miłości, czy mówiąc tak bardzo mocno, nakazując nam miłość, tak naprawdę wie, że w ten sposób pragnie naszego szczęścia, bo to jest szczęście człowieka. Człowiek został stworzony, jak mówi święty Ignacy z Loyoli, w swoim fundamencie swoich ćwiczeń, aby Pana Boga swojego wielbił, oddawał mu cześć, aby go miłował. To jest natura człowieka, czyli człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy spełnia to, do czego został stworzony. Grzech, różne zranienia powodują, że człowiek ma problemy z tym, że nawet zapomniał, do czego jest stworzony i Bóg po to posłał swojego Syna, aby przypomnieć nam, aby odnowić w nas tą zdolność, która została zakłócona przez grzech. Dlatego Pan Bóg wzywając nas do odpowiedzi, czy miłując nas, bo Bóg nie wzywa nas inaczej do miłowania, jak miłując nas. Jego miłość ma nas poruszyć, żebyśmy też odpowiedzieli miłością na miłość. To nie jest jakiś przymus, że teraz Pan Bóg nam każe kochać. Poza tym kwestia jest tego, co rozumiemy pod pojęciem miłości. Miłość to nie jest zakochanie, to nie jest jakaś chemia, która przychodzi spontanicznie, ale miłość to jest akt woli, to jest świadome zaangażowanie. W miłość może być wpisane zakochanie, poruszenie emocjami. Mnie może poruszyć to, co Bóg dla mnie uczynił i dobrze, jeśli tak jest, ale to nie jest najważniejsze, bo wygasną emocje, wygaśnie zakochanie i co, kończy się miłość. Tak często dzisiaj to funkcjonuje w tym świecie, ale my nie możemy patrzeć w taki sposób na miłość.
Katechizm wymienia też grzechy przeciw miłości, tak jak wcześniej, przeciwko wierze czy nadziei. Jakie są grzechy przeciwko miłości?
Taką postawą przeciwną miłości jest obojętność. Kiedy człowiek zaniedbuje lub odrzuca miłość Bożą, nie uznaje jej inicjatywy i neguje jej moc, dalej jest też wymieniona niewdzięczność, która pomija lub odrzuca uznanie miłości Bożej, jak również odwzajemnienie się miłością na miłość. Jest też oziębłość, która jest takim zwlekaniem, niedbałością o odwzajemnienie się miłością na miłość. Może zakładać także odmowę poddania się poruszeniu miłości. I także jest dalej wymienione znużenie lub lenistwo duchowe. Posuwa się ono do odrzucenia radości pochodzącej od Boga i do odrazy wobec dobra Bożego. Tutaj właśnie takie lenistwo duchowe i takie znużenie bardzo mocno akcentowali, że to jest bardzo niebezpieczna taka sytuacja w życiu duchowym człowieka. Ojcowie pustyni też, mówiąc o acedii, o takim właśnie duchu południa, zniechęcenia, poczuciu bez sensu, rezygnacji, żeby nic nie robić i tak dalej. W końcu taką skrajną postawą będzie nienawiść do Boga, która rodzi się z pychy. Sprzeciwia się ona miłości Boga i zaprzecza Jego dobroci, usiłuje Mu złurzeczyć jako temu, który potępia grzech i wymierza kary. Ona też rodzi się często z takiego niewłaściwego obrazu Boga, czy z przypisywaniu Bogu autorstwa zła na świecie, czy zła w moim życiu, prawda? Ktoś został bardzo skrzywdzony, ma w sercu nienawiść. Dlaczego Pan Bóg dał mi taką historię, prawda? Ale to nie Bóg jest autorem grzechu. Dobrze o tym wiemy, ale diabeł i człowiek, prawda, który nie słucha Pana Boga, nie idzie Jego drogami, tylko słucha złego ducha. Efektem tego jest zło w świecie.
Z wiary, nadziei i miłości mają wynikać też cnoty moralne. Wracając do tego tekstu przytoczonego na początku, według świętego Mateusza, jemu samemu służyć będziesz. W jaki sposób ma wyglądać ta służba? Katechizm tutaj podaje kilka możliwości.
Te wszystkie rzeczy, one mieszczą się w cnocie religijności. Pierwszą postawą, która przynależy się tylko samemu Bogu, prawda? I tutaj też właśnie jest w tym przykazaniu jasno powiedziane, że tylko Panu Bogu mamy oddawać taką cześć, On ma być najwyższy, najważniejszy w naszym życiu, to jest postawa adoracji. Adoracja jest uznaniem Boga za Boga, za Stwórcę, Zbawiciela, za Pana, Mistrza, wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną, miłosierną miłość, poddanie Jemu całego swojego życia. To jest bardzo ważna postawa. Bóg ma być w moim życiu nie jednym z wielu, jak to często dzisiaj bywa, ale ma być Bogiem jedynym. Bogiem jedynym. Jemu tylko należy się adoracja, dlatego nikomu innemu nie mamy oddawać czci czy pokłonów takich jak Bogu. Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać nicość stworzenia, które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić, uniżać samego siebie, podobnie jak Maryja w swojej pieśni Magnificat. Ona jest tutaj właśnie wzorem takiego uwielbienia, adoracji wobec Boga. Bardzo często właśnie też takim pierwszym krokiem do uzdrowienia w Biblii czy do uwolnienia było właśnie oddanie pokłonu Jezusowi. Mędrcy ze wschodu, prawda, oddali pokłon Bogu, a więc uznali Go jako Pana, jako Zbawiciela. Bardzo ważna postawa, która jak gdyby stwarza pewną przestrzeń do tego, żeby Bóg mógł działać w naszym życiu, mógł czynić cuda, mógł nas zbawiać i uzdrawiać.
To, że możemy służyć Bogu przez modlitwę, to jakby jest takie naturalne, tak nam się jakoś od razu kojarzy, ale już słowo ofiara, które dalej jest wymienione w katechizmie, kojarzy pewnie nam się bardziej ze Starym Testamentem i ofiarami całopalnymi, czy chociażby z taką ofiarą materialną, którą wrzucamy do koszyczka na mszy świętej w niedzielę. O co chodzi w tej ofierze, czy służbie przez ofiarę?
Można by powiedzieć, nie ma miłości bez ofiary. Miłość z definicji zakłada dar z samego siebie, też postawę serca, tak, nie zewnętrzne jakieś czyny. To, co jest piętnowane przez Pana Jezusa, to właśnie to, że Stary Testament to wynikało z niezdolności człowieka do odpowiedzenia miłością na miłość, czyli skoro Bóg daje mi całego siebie i w ten sposób wyraża miłość, a ja nie jestem zdolny, jestem egoistą, chcę zachować swoje życie dla siebie, nie potrafię go stracić, nie potrafię go dać do dyspozycji Panu Bogu, chociaż w tym jest moje szczęście, właśnie w takim całkowitym powierzeniu się Bogu, nie kombinowaniu po swojemu, człowiek zaczął składać ofiary zastępcze. Tak? Zamiast swojego życia, zamiast być posłusznym Bogu, wypełniać Jego wolę w swoim życiu, to dużo łatwiej złożyć w baranka, jak na rozrabiam, czy koźlątko, no i wszystko z Panem Bogiem załatwione. Zamiast ja być posłuszny Panu Bogu, to lepiej przyprowadzić do Pana Boga i zabić w świątyni zwierzę, albo wrzucić ofiarę jakąś tam na tacę, no i mam sprawę z głowy, wszystko jestem usprawiedliwiony. Niestety taka postawa starotestamentalna ciągle jakby jest postawą, która ostatecznie bierze swoje korzenie z grzechu pierworodnego i wkrada się także w nasze chrześcijańskie odniesienie do Boga, gdzie właśnie my nie mamy świadomości takiej, że czego Bóg chce. Pewnie, że to jest ważne, żeby utrzymywać świątynię, że to jest nasze wspólne dobro, to nie jest sprawa księdza, prawda? To jest nasza też odpowiedzialność, ale no nie może być tak, że do tego sprowadza się nasza wiara, prawda? Do składania ofiar takich zewnętrznych, którzy tak funkcjonują, że złożę dużą ofiarę na kościół, to już jestem usprawiedliwiony, do kościoła na mszę nie muszę chodzić, nic nie muszę w swoim życiu zrobić, bo jestem dobry, bo dałem na kościół ileś tam księdzu, albo coś tam dobrego zrobiłem. Nie chcę tutaj używać jakichś tam konkretnych przykładów. To jest bardzo niebezpieczna postawa. Pan Jezus piętnował, nie chodzi o zewnętrzne ofiary, chodzi o twoje serce, o skruszone serce, o to, żebyś ty swoje życie ofiarował Panu Bogu, czyli pozwolił, żeby Pan Bóg chciał żyć Jego prawem, w posłuszeństwie Panu Bogu. To jest prawdziwe złożenie, bo taką ofiarę pokazał nam Jezus. On jako pierwszy przyszedł i powiedział: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. W zwoju księgi jest o mnie napisane, oto przychodzę, aby pełnić wolę Twoją, Panie. Tak, to są słowa, które wyrażają misję Jezusa i to, co sam Jezus mówi do swoich apostołów, kiedy mówi, że moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. To jest piękne słowo, bardzo głębokie, nad tym naprawdę można długo medytować i zastanawiać się, no co to znaczy, czy moim pokarmem, czy tym, czym żyję, czym się nasycam i co mi daje życie, jest spełnienie woli Boga. Czy o to się troszczę, żeby rozpoznać tą wolę w swoim życiu i żeby nią iść?
Okazuje się, że również nasze różne przyrzeczenia wobec Boga czy śluby również są Bogu miłe w takim sensie, że właśnie są jakąś służbą w naszej wierze, po prostu służbą wobec Boga.
Tak naprawdę trzeba by było powiedzieć, że no Bóg tak jak nie potrzebuje naszych modlitw, bo one niczego mu nie dodają, tak samo nasze śluby niczego nie dodają, ale ze względu na majestat, odkrycie miłości Pana Boga, no człowiek jakoś chce odpowiedzieć miłością na miłość. I tak jak no Bóg sam wychodzi z przymierzem ku człowiekowi i też no, Jego przymierze wobec nas, Jego ślub wobec nas, Jego miłości jest nieodwołalny. Bóg nawet jak czego odrzuca, grzeszy, nigdy nie wycofuje się z tego. Tak człowiek no, też pragnie w jakiś sposób odpowiedzieć. No i rzeczywiście także sakramenty zakładają pewną formę ślubów, przyrzeczeń, chrzest, bierzmowanie, małżeństwo, sakrament święceń. Są one formą właśnie jakiejś pobożności, ale też mogą być tak zwane śluby prywatne, gdzie na przykład chrześcijanin złoży ślub, że odbędzie, prawda, jakąś pielgrzymkę. Tutaj też trzeba uważać, żeby one nie miały formy też no, targu z Panem Bogiem. Jak coś się stanie, to ja zrobię to czy tamto. Czasem pochopnie ludzie składają jakieś śluby niemożliwe do wypełnienia i później mają kłopoty czy wyrzuty sumienia, dlaczego coś się stało, jak właśnie czegoś nie dopełnią, później jakieś nieszczęście się wydarzy, to mówią, że pewnie dlatego, że nie dopełnili jakiegoś ślubu, bo obiecali Panu Bogu, że coś tam a zrobili inaczej w swoim życiu. Oczywiście powinniśmy być wierni, ale też no, trzeba zachować dużą ostrożność. Ja zawsze mówię, że nie chciałbym powiedzieć zakazuję, ale no, jeżeli ktoś korzysta z kierownictwa duchowego u mnie, no to wprowadzam taki zakaz robienia jakichkolwiek ślubów, nawet prywatnych, takich drobnych, Bogu, bez no, zgody kierownika duchowego, bez spowiednika, bo czasem no, diabeł też czasem kusi człowieka do rzeczy, które pozornie wyglądają dobrze, a nie są dobre, no chociażby, nie wiem, ślub jakiegoś postu, który dla danego człowieka, bo ktoś przeczyta jakąś pobożną książkę, że Matka Boża zaleciła post, prawda, o chlebie i wodzie, a będzie to osoba, dla której zdrowia taki post może się skończyć tym, że zejdzie z tego świata, no to nie jest to miłe Panu Bogu na pewno i wtedy kierownik duchowy jest od tego, żeby czasem nie pozwolić na tego typu śluby i co ciekawe, no posłuszeństwo jest tutaj dużo bardziej owocne i się okazuje, że człowiek może otrzymać tą łaskę przez właśnie posłuszeństwo. Więc tutaj, jeżeli chodzi o jakiekolwiek śluby Bogu, zawsze powinna być zgoda spowiednika, zgoda Kościoła. Nie powinniśmy sami ofiarami podejmować żadnych ślubów, żadnych przyrzeczeń Panu Bogu, bo później z tego mogą być jakieś kłopoty. My nie zawsze potrafimy dobrze ocenić sytuację, możemy się związać, albo pochopnie czasem też, no, są takie zwyczaje, że czasem młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, no ksiądz w ramach przygotowania każe podpisywać chociażby to, że nie będą spożywali alkoholu. Ci młodzi ludzie robią to nieświadomie, często nie są zupełnie zdolni do tego, żeby to podjąć, podpisują, bo wszyscy i później nawet nie wiedzą i zapominają o tym, że takie zobowiązanie podpisali. Później nawet się z tego nie spowiadają, że łamią to przyrzeczenie, prawda, które złożyli. Więc tutaj złożenie ślubu wymaga dojrzałości. Tak samo jeżeli chodzi o te publiczne zobowiązania, które są, tak samo jak właśnie małżeństwo, kapłaństwo, śluby zakonne. Najpierw badana jest zdolność kandydata, jego odpowiedzialność, czy on rzeczywiście jest w stanie tych ślubów dopełnić. Tak samo w przypadku też tych prywatnych ślubów powinniśmy tutaj z roztropnością podchodzić i radzić się właśnie kierownika duchowego czy spowiednika.
Ze względu na czas już na dzisiaj zakończymy temat pierwszego przykazania, ale wrócimy do niego za 2 tygodnie. Dziękuję, Bóg zapłać i szczęść Boże.
Szczęść Boże.